Chwała Bogu. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać. Słychać mnie. Pastor mówi, że mówi 35 minut. Okej. Okay. Trzeba być posłusznym. Wiecie, jak co roku doszliśmy do takiego miejsca, gdzie za chwilę będziemy mieli święta Bożego Narodzenia. I znowu cel, czy też źródło tych świąt, o, źródło, nie cel, źródło tych świąt zostało kompletnie zdominowane przez ludzkie pomysły, ludzkie wymysły. I to jest trochę smutne, ale my, jako ludzie wierzący, musimy wiedzieć, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, jakie były cele Jego wcielenia i dzisiaj o tym chcę powiedzieć. Jest kilka rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Jest kilka rzeczy, o których my musimy wiedzieć. Aby mówić innym ludziom o Jezusie Chrystusie, to musimy mieć wiedzę. Nie wystarczy twoja wiara, nie wystarczy tylko to, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, ale musisz coś wiedzieć na Jego temat. Wiara jest bardzo ważna. I można powiedzieć, że jest tak samo ważne jak wiedza. Jeżeli zaczniesz dyskutować z kimś na temat świąt Bożego Narodzenia, dlaczego Jezus przyszedł na tą ziemię, dlaczego objawił się Bóg odwieczny ludziom, to my musimy wiedzieć coś na ten temat i musimy coś na ten temat potrafić powiedzieć. I Boże Słowo mówi nam o kilku rzeczach, o których dzisiaj będziemy mówić. Pierwsza rzecz. Pierwszy cel wcielenia, pierwsza rzecz, dlaczego Jezus przyszedł, jest ta, że Chrystus objawił nam Boga. Pamiętacie, że zanim Chrystus przyszedł na ziemię w postaci i wcielił się w postać ludzką, to Bóg nie był w pełni objawiony ludziom. Wiem, że Żydzi szukali kontaktu z Bogiem, ale On nigdy im się nie objawił tak, jak to zrobił w Jezusie Chrystusie. Chrystus objawia nam Boga. Przez wcielenie się objawia nam istotę Boga. Ewangelia Jana, 1:18 mówi coś takiego, że Boga nigdy, nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Do tej chwili, dopóki Jezus nie przyszedł na ziemię, ludzie nigdy nie widzieli Boga i nigdy nie będą widzieć Jego istoty w pełni. Stanie się to kiedyś. Stanie się to kiedyś w przyszłości, że ludzie będą mogli dotrzeć do tej istoty. Ale to, co my dzisiaj możemy znieść jako ludzie, widzimy to w Jezusie Chrystusie. Na dzień dzisiejszy dla nas objawienie Boga w Jezusie Chrystusie jest całkowicie wystarczające do tego, żebyśmy szli za Nim, żebyśmy podążali w Jego ślady. Jezus mówi, że w Ewangelii Jana, 14, że jest jedyną drogą do Ojca, że jeżeli ktoś chce przyjść do Niego, to musi do Ojca musi przejść przez Niego. Jezus zna Ojca perfekcyjnie. I kiedy my na Niego patrzymy, to widzimy Go tak, że jest nam to wystarczające do pewnych rzeczy. Jedynym sposobem dostania się do Ojca jest poznanie Syna. Kiedy będziemy studiować Boże Słowo, to będziemy widzieć Jezusa, który nam pokazuje, w jaki sposób można dostać się do Ojca. Ludzie zawsze chcieli poznać Boga w pełni. I Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Jeżeli wierzymy w to, co zrobił Jezus, jeżeli widzimy Jezusa takim, jakim On jest, w jaki sposób jest przedstawiony w Słowie, to jest nam zupełnie wystarczające do tego, żeby mieć dostęp do Boga, mieć dostęp do Ojca. Jezus Chrystus stał się człowiekiem. i jest w pełni zrozumiały dla człowieka. Dlatego, że jeżeli Jezus żył na tej ziemi jako człowiek, to są w pełni zrozumiałe dla nas jako ludzi. Tylko człowiek może zrozumieć człowieka. Tylko istota ludzka, taka jak ja, taka jak ty, może zrozumieć drugiego człowieka. Gdyby było inaczej, moglibyśmy powiedzieć, że nie rozumiemy Cię, Panie Boże. Ale dlatego, że Jezus przyszedł, to my możemy Go zrozumieć. My możemy rozumieć Boga, bo Jezus nam zostawił pewne rzeczy, których my, jak gdyby postępujemy, idziemy w Jego ślady. Idziemy w ślady Jezusa, który był człowiekiem i my Go w pełni rozumiemy. Jezus Chrystus jest Bogiem. Jest, to objawienie jest prawdą. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset mówi coś takiego, że zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. To, że Jezus przyszedł na tą ziemię, jest całkowicie prawdą. Jest prawdą, jest faktem historycznym. Nikt już nie mówi dzisiaj, że Jezus nie jest postacią historyczną, dlatego że odkrywają naukowcy coraz nowsze źródła, z których można udowodnić, że Jezus Chrystus rzeczywiście żył na tej ziemi. Co więcej, naukowcy mówią, że przyjście Jezusa na świat coś zrobiło z tym światem. Zmieniło bieg historii. I to jest prawda. Kiedy Jezus przyszedł do nas na ziemię, wtedy historia jak gdyby zaczęła toczyć się na nowo, nabrała nowego wymiaru. Minęło od przyjścia Jezusa ponad 2000 lat. Zobaczcie, przez 2000 lat wiele rzeczy się pozmieniało na świecie. Wiele rzeczy się ugruntowało, wiele rzeczy upadło, dlatego że Jezus objawił w sobie moc Boga, kiedy przyszedł na tą ziemię. I to objawienie jest dla nas prawdą. To z Niego możemy czerpać wiele rzeczy dla naszego życia. A więc pierwszą rzeczą, o której powiedziałem przed chwilą, jest to, że Jezus Chrystus objawia nam Boga. Kiedy On przyszedł na ziemię, w pewien sposób objawił nam Boga. I ten obraz jest dla nas wystarczający. Wiecie, jak dawno temu ludzie wierzący, ja uczestniczyłem w takich dyskusjach, jeszcze byłem może nastolatkiem, może jeszcze wcześniej, że ludzie by chcieli widzieć Boga, jak Filip. Jakby było fajnie, starsi ludzie mówili, jakby było fajnie, gdybyśmy mogli zobaczyć Boga. Powstaje pytanie, po co? Apostoł Paweł mówi, że nie znamy już Chrystusa według ciała. My Go znamy raczej jako tego, którego opisał apostoł Jan w Apokalipsie, że to jest Król Królów, Pan Panów. I ten obraz jest dla nas wystarczający. Boga, jak mówi Jan, nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, czyli Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I to jest dla nas wystarczające. Jezus Chrystus objawia nam Boga. Kiedy będziemy myśleć o Bożym Narodzeniu, o tych świętach, to myślmy o tym, że Bóg nam się objawił. Śpiewałem nawet chyba takie kolędy, że Bóg nam się objawił. Szkoda, że coraz mniej gdzieś się słyszy tych kolęd i w mediach i w ogóle. Za to mamy gwiazdki, Mikołajów i inne takie gadżeciki, które spychają gdzieś na tor boczny Jezusa Chrystusa. A może nawet czasem się zastanawiam, jak to widzę, czy czasami nie jest tak, że przychodzi takie jak gdyby natłok informacji fałszywych, żeby w ogóle zapomnieć, czym jest Boże Narodzenie. Dzisiaj jechaliśmy do kościoła i w radiu leciał jakiś tam program, czy jakaś reklama, że to taki magiczny czas. Wiecie, choinka, klimacik, wieczerza wigilijna i ludzie chcą się wbić w ten klimat. Ale to nie zmieni ich życia. Oni sobie w Wigilię będą żyć wszystkiego najlepszego, a za 2 tygodnie będą się kłócić, za 2 tygodnie będą sobie życzyć źle. Tylko Jezus może zmienić życie. Nie zmieni tego klimat, Nie zmieni tego w cudzysłowie magia świąt. To nie jest to. Druga rzecz, która jest celem wcielenia, jest to, że Chrystus daje na przykład życia. Jezus Chrystus na ziemi, Jego życie to jest wzór dla nas. W pierwszym liście Piotra 2,21 jest napisane, że powinniśmy wstępować w ślady Jezusa Chrystusa, bo Jego życie jest doskonałym wzorem dla nas. Jezusa, bez Jezusa Chrystusa nie mielibyśmy wzorca, według którego mielibyśmy postępować. Nie mielibyśmy takiego wzoru. A jednak Jezus w swoim postępowaniu, które jest zapisane w Biblii, daje nam doskonały wzór do naśladowania, daje nam przykład życia. W życiu Jezusa Chrystusa zmieniają się sytuacje i On nam daje przykład, jak w nich postępować. Oj, by w życiu naszego Pana różne sytuacje. Były groźby śmierci, były też rzeczy czasami dziwne. Były rzeczy takie, że Jezus spotykał się z dziećmi, jest to opisane w Bożym Słowie. Jest dokładnie opisane, jak sobie radził z wrogimi, napastliwymi wypowiedziami, czy też atakami na Jego osobę. Mamy przykład tego, jak Jezus się modlił. Mamy przykład tego, w jaki sposób Jezus znosił cierpienia. Jezus jest doskonałym przykładem dla nas w każdym aspekcie naszego życia. I my nie możemy powiedzieć, że Ty nas, Panie Jezu, nie rozumiesz. Ty mnie nie rozumiesz. Bo tak naprawdę każdą sytuację, która przychodzi do naszego życia, Jezus Chrystus doskonale rozumie, bo On przez nią przeszedł. Gdy jesteś prześladowany, powiesz, Panie Jezu, Ty mnie nie rozumiesz. No rozumiem Cię, Jezus powie, bo mnie Żydzi prześladowali. Przychodzili z dziwnymi pytaniami, przychodzili z podchwytliwymi pytaniami i ja sobie z tym radziłem. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego cierpię? Pan Jezus powie, ja też cierpiałem, ja Cię rozumiem, jak to jest cierpieć. Ja Cię rozumiem, jak to jest, kiedy wszyscy odwrócili się od Ciebie i wydaje Ci się, że jesteś sam. Kiedy rodzina się od Ciebie odwróci. Ja to rozumiem. Bo tak było ze mną, tak było w moim życiu. Jezus jest dla nas przykładem. Bóg obdarza nas mocą do naśladowania Jezusa Chrystusa. To jest tak, że kiedy my idziemy za Jezusem Chrystusem, to On daje nam siłę, daje nam moc do tego, żebyśmy za Nim szli, żebyśmy za Nim podążali. Także drugim celem wcielenia, o którym tu przed chwilą powiedziałem, jest to, że Chrystus daje nam przykład życia. Przed Chrystusem ludzie mieli prawo Mojżesza, mieli 10 przykazań i to było wszystko. Ale zwróćcie uwagę, że to prawo obejmowało tylko naród izraelski. I niektórzy ludzie dostąpili jak gdyby tej łaski, że byli włączani do tego narodu, ale to był bardzo mały odsetek ludzi. Kiedy przyszedł Jezus, otworzył drogę dla wszystkich ludzi na całym świecie. Już nie tylko naród wybrany ma dostęp do Boga, ale każdy człowiek na ziemi żyjący ma dostęp do Boga. To jest niesamowite. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że Jezus składa ofiarę. Celem wcielenia jest to, między innymi, że Jezus przyszedł i złożył ofiarę. Bez wcielenia nie byłoby Zbawiciela. Jeżeli Jezus nie przybrałby postaci człowieka, nie przyszedłby do ludzi w ludzkim ciele, jeżeli Bóg nie objawiłby się w ludzkim ciele, nie moglibyśmy mówić o zbawieniu. Pamiętacie, zanim Jezus przyszedł na ziemię, co się robiło z grzechami, jak się chciało uzyskać przebaczenie? Czytacie Boże Słowo czasem? No nie bójcie się, jesteśmy w Kościele sami swoi. Można powiedzieć. Jak czytacie Stary Testament, dla tych, którzy nie czytają, to natkniemy się na miejsca, w których jest szczegółowo opisane, w jaki sposób pozbyć się swoich grzechów. Jakie trzeba było złożyć ofiary, jakie trzeba było rytuały przy tym odprawić, żeby człowiek miał przebaczony grzech. I to się robiło znowu i znowu i znowu. Ludzie przychodzili, składali ofiarę, potem znowu grzeszyli i znowu to się działo. I Bóg jak gdyby chciał, żeby to dłużej nie trwało. I przyszedł Jezus Chrystus. I bez Niego nie byłoby zbawienia. W Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie, jest zapewnienie życia wiecznego. Pamiętajmy, że za karą za grzech jest śmierć. Zamiast człowieka umierało zwierzę. Nic się nie zmieniło. Ale my dzisiaj nie zabijamy zwierząt. Dlaczego? Nie mamy tu ołtarza, nie palimy tych zwierząt? Tak jak to było opisane w Starym Testamencie? Bo Jezus już to zrobił. Zrobił to raz, uciął, raz na zawsze. Karą za grzech jest śmierć, jak powiedziałem, ale zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Bóg może umrzeć. Czy Bóg może umrzeć? Z definicji Bóg jest nieśmiertelny. Jednym z Jego atrybutów jest nieśmiertelność. Więc jeżeli Bóg przed Chrystusem w mniemaniu ludzi nie może umrzeć, a jak wiemy, żeby odkupić nas od grzechu, ktoś musi umrzeć. Musi przyjść coś, co ma ciało i może poznać śmierć. My jako ludzie, prędzej czy później, chyba że przyjdzie Chrystus, to nie poznamy śmierci i ludzie wierzący wtedy nie poznają śmierci. Ale jako ludzie jest nam przeznaczone to, żeby umrzeć. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, żeby mógł wziąć karę za grzech, musiał umrzeć. I wtedy dopełniło się nasze zbawienie, nasze odkupienie. Jezus Chrystus stał się człowiekiem między innymi, aby umrzeć, aby zaznać śmierci. Po to, żeby wykupić nas z mocy śmierci, żeby wykupić nas z mocy grzechu. Śmierć zwykłego człowieka nie jest w stanie zmazać winy na wieki, więc przyszedł Jezus Chrystus Bóg, człowiek nasz zbawiciel. W liście do Hebrajczyków, ja nie mam czasu, żeby czytać te fragmenty, tam jest dokładnie to opisane. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1-10 werset. Tam jest opisane, że śmierć tych zwierząt nie była w stanie zmazać ludzkich grzechów. I dlatego przyszedł Jezus i swoją doskonałą ofiarą, swoją śmiercią, swoim złożonym życiem rozwiązał ten problem raz na zawsze. Każdy człowiek, który mu zaufa, idzie jego drogą, jest wolny od śmierci. A czy to znaczy, może umrzeć i śmierć go dotknie, ale żyje wiecznie, będzie żył wiecznie. I kiedy przyjdzie drugie zmartwychwstanie, wtedy taki człowiek będzie żył. Po to, żeby żyć z Jezusem Chrystusem. I to jest niesamowite. Także następnym celem wcielenia jest to, że Bóg składa w Jezusie Chrystusie ofiarę. Jezus składa ofiarę. Jest jeszcze jeden wątek, który jest dość ciekawy, ale wspomnę o nim. Jest to, że Jezus wypełnia przymierze Dawida. Jezus obejmuje tron Dawida. Jest to w Ewangelii Łukasza, kiedy przychodzi anioł do Marii, jest to opisane. Mówi, że Łukasza 1:31-33 mówi coś takiego, że Jezus, kiedy przyjdzie, obejmie tron Dawida. Kiedy prorok Natan przyszedł do Dawida pewnego dnia i powiedział mu, że jego królestwo obejmie ktoś, kto będzie rządził na wieki. I to się spełniło w Jezusie Chrystusie. Niewidzialny Bóg nie mógł spełnić tej obietnicy. Musiał przyjść człowiek, który pociągnie dalej, nie tylko w cielesny sposób, ale także w duchowy sposób, kontynuację królestwa, które gdzieś się zaczęło od tronu Dawida. Mesjasz musiał być osobą ludzką. Żydzi doskonale wiedzieli, że kiedy przyjdzie Mesjasz wyzwolić Izraela, to będzie potomek Dawida. I będzie jeszcze większy od niego, bo czytali to w pismach. I wiedzieli, że będzie jeszcze większy niż Dawid. I pamiętacie, jak Jezus nakarmił 5000 ludzi? Co oni chcieli zrobić potem? chcieli go porwać i ogłosić królem. Bo wiedzieli, że jest to ktoś niezwykły, wiedzieli, że jest to Mesjasz i wierzyli w to, że Mesjasz wyzwoli ich spod panowania Rzymian. Ale Jezus doskonale wiedział, że On nie przyszedł po to, żeby uwalniać Izraela spod panowania Rzymian, ale przyszedł po to, żeby uwolnić ludzkość spod panowania diabła i grzechu. To był Jego cel. Królestwo na wieki. Patrzcie, Mesjasz musi być osobą ludzką, ale co z Królestwem na wieki? Dawid umarł. Jego grób jest w Jerozolimie. Jak Królestwo na wieki może przetrwać? 500 lat przed Chrystusem państwo izraelskie się rozsypało. Dopiero zmontowało się, powiedzmy, po II wojnie światowej teraz. 2500 lat z małymi przerwami gdzieś tam, jakiejś suwerenności. Nie było króla. Nie było królów w Izraelu. A Dawidowi było obiecane, że jego królestwo będzie trwać na wieki. Wiecie, kto to może zrobić? Jezus Chrystus. Dlatego, że kiedy pokonał śmierć, zmartwychwstał, jak wierzymy, i żyje wiecznie, i tylko On może trwać na wieki jako Ten, któremu była przekazana ta dziedziczność pokoleniowa. Czyli przychodzi Bóg człowiek, dziedziczy tron Dawida, umiera, zmartwychwstaje i żyje na wieki. Czyli Jego królestwo nigdy nie będzie miało końca. I można powiedzieć, że to, co zostało obiecane Dawidowi, jest prawdą. Wiecie, to jest kolejny dowód na to, że Biblia jest prawdziwym Bożym Słowem. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że dano Dawidowi obietnicę. No i co z tego? Umarł? I gdzie jest teraz ta jego ciągłość? Gdzie jest to jego królestwo, które będzie trwać na wieki? W Jezusie Chrystusie ta dziedziczność została zachowana. Tylko nieśmiertelny Bóg mógł to dalej pociągnąć. Tylko Bóg człowiek jest w stanie to wypełnić, dlatego Jezus Chrystus przyszedł. Idziemy dalej. Następnym celem wcielenia jest to, że Jezus niszczy dzieła szatana. Diabeł jest na dzień dzisiejszy, jak mówi Boże Słowo, pokonany. Jezus go rozbroił. On nam pokazał, w jaki sposób diabeł działa. On nam pokazał, jakich broni używa. Jest rozbrojony i Chrystus nam pokazał, w jaki sposób diabeł działa, w jaki sposób diabeł walczy. Co więcej, pokazał nam, w jaki sposób z nim sobie radzić w życiu. Wielu ludzi o tym nie ma zielonego pojęcia, bo nie interesuje ich ten wymiar duchowy. Wiecznie im jest źle, wiecznie nie są skupieni, wiecznie czują się zdołowani, wiecznie czują się jak gdyby pognębieni. A Jezus nam wszystko objawił, jak działa diabeł, jak działa nasz przeciwnik. I On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. W 1 Jana 3,8 jest to zapisane. Akcent w tym fragmencie jest na objawił się. Chrystus objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Chrystus pojawił się na tej ziemi, żeby zrobić porządek ze zbuntowanymi aniołami. Gdybyśmy chcieli, to jest temat na inne kazanie. Chrystus przyszedł także na ziemię po to, żeby uporządkować relacje ze swoim Ojcem, aby uporządkować relacje między aniołami i uporządkować relacje między Nim a ludźmi. Ale to jest inny temat, może kiedyś indziej o tym powiem. I to, co powiedziałem, Jezus przyszedł uregulować pewne rzeczy z aniołami, między innymi z tymi, którzy się zbuntowali kiedyś i stali się przeciwnikami Boga. I Słowo Boże mówi, że Chrystus objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie, żeby zniszczyć Jego panowanie nad człowiekiem na ziemi. Nam się wydaje czasem, że jest teraz duchowa walka i Bóg walczy z diabłem. Gdy będziemy myśleć w takich kategoriach, to będziemy źle myśleć. Dlatego, że Boże Słowo nam mówi, że diabeł jest pokonany. Czeka na sąd. Ale Bóg mu pozwala na tyle działać, żebyśmy my byli wyćwiczeni. Żebyśmy my nauczyli się walczyć, żebyśmy my nauczyli się pewne rzeczy w swoim życiu pokonywać. I pewne rzeczy po prostu się dzieją. Ale diabeł jest pokonany. Już jest dla niego przygotowane miejsce zwane Jeziorem Ognistym, czyli druga śmierć, gdzie wszyscy się znajdą, którzy nie chcą iść za Jezusem Chrystusem. Ale to inny temat. Wcielenie się Jezusa Chrystusa w ludzkie ciało daje nam możliwości pokonania szatana na jego terytorium. Wiem z Bożego Słowa, że terytorium działalności diabła jest nasza ziemia. No nie żyje, nie interesuje go działalność na Marsie albo na Saturnie. Tam nie ma ludzi. Interesuje go to, żeby tobie narobić jak najwięcej szkód, aby tobie jak najwięcej poprzeszkadzać. Ale wcielenie się Jezusa Chrystusa w ludzkie ciało daje nam możliwości pokonania szatana tu, na tej ziemi, na jego terytorium. Każdy czyn nasz, każdy uczynek, który będziemy spełniać w zgodzie z Bożym Słowem, jest zwycięstwem nad szatanem. Jest pokazywaniem mu, że Jezus Chrystus daje nam siłę do tego, żeby go pokonywać. Że pokazuje też jemu, gdzie jest jego miejsce. Dlatego, że Jezus niszczy dzieła diabelskie. Następna rzecz, która jest dla nas też ważna, to jest to, że Jezus Chrystus staje się współczującym arcykapłanem. W liście do Hebrajczyków 4 rozdział 14-16 jest napisane to, że Jezus jest tym, który staje przed Ojcem, można tak sparafrazować, który staje przed Ojcem, jest rzecznikiem człowieka. Wiecie, czym jest kapłan? Albo kim jest kapłan? Jaka była jego rola i funkcja? Pastor cicho siedzi. Ja wiem, pastorze, ty wiesz. Wy zastanawialiście się kiedyś, kim jest kapłan? Kto chodził do kościoła katolickiego kiedyś? Ręka w górę. No, trochę jest ludzi. Ja się nigdy nie zastanawiałem nad tym, ale kiedy stałem się człowiekiem świadomie wierzącym w Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło i tak dalej, zacząłem się zastanawiać nad rolą kapłana. Kapłan w Starym Testamencie, czy też dzisiaj w niektórych kościołach jest osobą, która pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Są ludzie, jest Bóg i wielu wierzy, że dzisiaj ten człowiek zwykły nie ma bezpośredniego dostępu do Boga. Taki dostęp istnieje w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, że Jezus jest arcykapłanem, który współczuje razem z nami. Co to znaczy współczuje? Wiecie, na pogrzebach się mówi czasami, o, współczuję ci, albo jak coś się, nie wiem, stanie złego. Wtedy ludzie mówią, o, współczuję ci. Co to ma oznaczać? Że rozumiem ciebie, chociaż czasami nie rozumiem. Mówię, współczuję, sam wiem z własnego doświadczenia, ale tego nie rozumiem. Są rzeczy, które nas zaskakują. Są rzeczy, które przychodzą z dnia na dzień i ktoś mówi ci, współczuję ci. Są choroby, które mogą na nas przyjść i drugi człowiek jej nie ma i on mówi, współczuję ci. Ale tak naprawdę nie wiem, czy do końca jest prawdą to, że jesteśmy w stanie się z tym zidentyfikować. Ale kiedy Jezus powie do ciebie, współczuję ci, wtedy na pewno jest to prawda. Wtedy Jezus na pewno wie, co ty przeżywasz, jakie masz lęki, jakie masz obawy, co jest w twoim sercu, co jest w twoim życiu. Jezus Chrystus, arcykapłan, potrafił utożsamić się z naszymi cierpieniami. I to jest zapisane właśnie w tym fragmencie. Ale jeszcze zapisana sobie jedną myśl co do Jezusa arcykapłana. Mam takie pytanko. Czy Bóg jest podatny na próby i pokusy? Dlaczego zadaję to pytanie? Bóg nie jest podatny na próby i pokusy. Chociaż Boże Słowo mówi nam o tym, że żebyśmy nie wystawiali Boga na próbę, żebyśmy Go nie próbowali, ale to raczej chodzi o nas niż o Boga, że to nasze próbowanie Boga jest złe, że to jest niewłaściwe. Przykład z tym próbowaniem Boga. Kiedy ruch zielonoświątkowy zaczął się rozwijać około 1900 roku, to byli ludzie. Zresztą nie wiem, czy czasami dzisiaj byśmy takich ludzi nie znaleźli, którzy przeczytali werset w Ewangelii bodajże Marka, że będą wrać węże w swoje ręce i nic im się nie stanie. I ci ludzie tak robili. Na nabożeństwach brali węże, żmije i sobie nimi tam zabawiali się z nimi, bo mieli takie pojęcie, takie poznanie, że te żmije im nic nie zrobią. Komu zaszkodzili? Sobie mogli zaszkodzić, czy Bogu? Kogo wystawiali na próbę? Boga, czy sami siebie? Bóg mówi, że żeby go nie próbować w taki sposób. A jak nie wierzycie, to możecie przeczytać 4 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus był kuszony przez diabła i tam możecie przeczytać, w jaki sposób na takie głupie pokusy, na takie niedorzeczne rzeczy odpowiadał diabłu. To możecie sobie przeczytać. I teraz ja zapisałem coś takiego, że Bóg nie jest podatny na próby i pokusy. Ale kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię i stał się człowiekiem, co się stało? Był podatny, stał się człowiekiem. I był podatny na próby i pokusy. Wspomniany przeze mnie 4 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest opisane, przepraszam, Mateusza? Chyba Mateusza, ale nie jestem pewny. Tak? 4 rozdział Mateusza, dobrze myślę. Tam jest opisane, w jaki sposób diabeł próbował podchodzić Jezusa. To znaczy, że był wystawiany Jezus na próby, był wystawiany na to, na działanie diabelskie, ale sobie z nim radził. To się wiąże z tym, że Jezus jest dla nas przykładem, w jaki sposób postępować. I teraz co się dzieje? Jest rozumiejącym nas. Kiedy przychodzi jakieś pokuszenie do naszego życia, to moglibyśmy powiedzieć: Panie Jezu, Ty nie rozumiesz mnie. Nie rozumiesz tego, co się dzieje w moim wnętrzu. Nie rozumiesz tego, co teraz ja przeżywam? Jezus powie wtedy, ja doskonale wiem, co się dzieje w twoim wnętrzu, bo przyszedł diabeł do mojego życia i próbował mnie zwieść. Nawet w ogrodzie Getsemane Jezus miał takie pokusy, żeby nie położyć swojego życia, bo modlił się do swojego ojca: Ojcze, jeśli to możliwe, to odsuń ode mnie ten kielich, ale Jezus doskonale wiedział, czym jest Boża wola dla jego życia. I modli się dalej, ale nie to, co ja chcę, ale co ty chcesz, niech się stanie, niech się dzieje. Nawet wtedy, w tym śmiertelnym boju, Jezus był kuszony i podejrzewam, że diabeł chciał go odwieść od tego, żeby nie umrzeć za ludzi, a jednak zwyciężył. I On nas doskonale rozumie. Kiedy przychodzą pokuszenia do naszego życia, On wie, co robić. On jest doskonałym pośrednikiem, który zapewnia nam bezpośredni dostęp do Ojca. Nie musimy szukać kapłanów. Nie musimy tego robić. Po prostu Jezus jest tym, który bezpośrednio, przez którego bezpośrednio mamy dostęp do Ojca. Następna rzecz, o której chcę powiedzieć, to już jest ostatnia. Jezus staje się uprawomocnionym sędzią. Jezus Chrystus jest sędzią ludzkości. Wiecie, dlaczego tak się stało? W Ewangelii Jana... Inaczej. Wiecie, dlaczego stało się tak, że Jezus jest sędzią ludzkości? Jest to opisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Od 22 do 27 wersetu. Dlaczego tak się stało? Tam jest napisane, że Jezus jest Synem Człowieczym i dlatego Bóg daje Mu władzę sądzenia ludzi. Stanie się tak pewnego razu, pewnego dnia, że staniemy przed Jezusem Chrystusem, wszyscy wierzący, niewierzący, i będziemy musieli zdać sprawę. I nie będziesz mógł powiedzieć przed Jezusem Chrystusem: Ty jesteś Bogiem i w ogóle nie rozumiesz tego, co ja przechodziłem przez moje życie. Bo Jezus powie: ja też byłem człowiekiem. Ja też byłem na ziemi. Ja doskonale wiem, co to jest bieda. Jezus, Król Królów, Pan Panów, gdzie się urodził? Byle gdzie, można powiedzieć. Nawet nie urodził się wśród ludzi, tylko wśród zwierząt. Ostatnio czytaliśmy tę historię z Hanką i stwierdziłem, że co? No to jest niesamowite. To jest coś nie do pojęcia. Jezus, Król Królów, powiedzieli do Marii: tu nie mamy miejsca, ale mamy gdzieś tam w stajni, jest jakaś tam wolna zagroda, bo akurat sprzedaliśmy owce i tam możecie się położyć na noc. Tam się urodził Jezus. I co mu powiesz? Ty nie wiesz, co to jest bieda? Co mu powiesz? Nie miałem możliwości w swoim życiu? Jezus stał się sędzią ludzkości, dlatego że przeszedł przez ludzkie ciało, przeszedł przez cierpienia, przeszedł przez różne sytuacje i nikt z nas nie będzie miał wytłumaczenia, że Ty, Boże, nie wiesz, co ja musiałem na ziemi znosić. Bo Jezus powie: doskonale wiem, co Ty przechodziłeś, bo sam to przechodziłem jako człowiek. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Nie będzie tego rodzaju usprawiedliwienia, że Boże, Ty nie wiesz, co my tu robimy. Gdybyśmy spojrzeli na mitologię, czy to grecką, grecka jest doskonałym przykładem. Bogowie, którzy mieszkali na Olimpie, jest napisane, że ludzie czasami, jest napisane, w tej mitologii jest podane, że ludzie mogli im zarzucić, że oni żyją sobie na Olimpie i nie wiedzą, jak to jest żyć wśród ludzi. Byli oddzieleni. Ale Jezus nie jest oddzielony od rzeczywistości, w której my żyjemy. On w niej żył, On wie, co to jest. Jego sąd będzie oparty na prawdzie i sprawiedliwości. Na prawdzie to znaczy, że będzie nas Jezus prześwietlał pod kątem tego, że czy żyliśmy w Jego prawdzie, czy żyliśmy w Jego słowie. Ale jeszcze bardziej Jego sąd będzie oparty na sprawiedliwości. To, co mówiłem i podkreślam tu, i będę podkreślał, że sam z siebie człowiek nie jest w stanie siebie usprawiedliwić przed Bogiem. Ale może to zrobić Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwym wśród ludzi. Jego sprawiedliwość powoduje, że my jesteśmy przed Bogiem Ojcem usprawiedliwieni. I będzie sądził nas, jak mówi to słowo w Ewangelii Jana, według prawdy i sprawiedliwości. Okej. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat, jakie są cele wcielenia. Pierwszą rzeczą, o której mówiłem, jest to, że Chrystus objawia nam Boga. Jego wcielenie pokazuje nam, jaki jest Bóg. Chrystus daje nam przykład życia, czyli w Bożym Słowie mamy zapisane wersety, które nam mówią o tym, w jaki sposób żyć. Ta księga mówi nam, w jaki sposób żyć. I Chrystus tam daje nam przykład do tego, w jaki sposób żyć. Trzecia rzecz, która jest celem wcielenia, to Jezus składa ofiarę. Jezus złożył ofiarę doskonalszą niż te, które były składane w Starym Testamencie i dlatego Jego ofiara jest o wiele bardziej ważna dla nas, jako dla ludzi, niż to, co się działo w Starym Testamencie, jakie mieli ludzie pomysły na to. Oczywiście pod kierownictwem Boga. Czwarta rzecz, taka ciekawostka, że Jezus wypełnia przymierze Dawida. Jest to bardziej dowód na to, że Biblia jest Bożym Słowem. Że coś, co powiedział Bóg, się wypełnia. Że coś, co powiedział Bóg do Dawida, się wypełnia. Że królestwo Dawida ma ciągłość i będzie trwało na wieki. Jezus niszczy, także celem wcielenia jest to, że Jezus niszczy dzieła diabelskie. Jezus je zniszczył. Jezus je pokonał. Jezus pokazał nam, jakich broni używa diabeł do walki z człowiekiem i nam pokazał, jak zwyciężać, bo sam jest przykładem. Następnym celem, o którym mówiłem, jest to, że Jezus staje się współczującym arcykapłanem, czyli to, że my mamy dostęp do Boga, jest przez Jezusa Chrystusa. I to jest doskonały kapłan. Jest nawet napisane w liście do Hebrajczyków, że jest arcykapłanem, który powoduje to, że mamy bezpośredni dostęp do naszego Ojca w niebie. I rzecz ostatnia, o której dzisiaj mówiłem, to jest to, że Jezus staje się uprawomocnionym sędzią ludzkości. Przez to, że Jezus przyszedł na ziemię, Bóg Ojciec daje mu władzę nad ludźmi, daje mu władzę sądzenia całej ludzkości. Ludzi, którzy mu zaufali i ludzi, którzy mu nie zaufali. Dzięki temu, że Jezus był człowiekiem, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że ty nie wiesz, jak to jest być człowiekiem. Niesamowite. Wcielenie Jezusa Chrystusa ma związek z naszym poznaniem Boga. To się wiąże z tego, co mówiłem. Mają związek z naszym zbawieniem, mają związek z naszym codziennym życiem, mają związek z naszymi potrzebami i mają związek z naszą przyszłością. To nie jest tak, że Jezus się urodził, przyszedł na tą ziemię i koniec. Kiedyś rozumiałem to tak, że Jezus umarł na krzyżu i myślałem, że został pochowany i skończył tak jak ludzie. Nie zwracałem w ogóle na to uwagi, że zmartwychwstał. Było to dla mnie coś abstrakcyjnego. Ale to, że Jezus przyszedł na ziemię, ma ogromny wpływ na to, co dzisiaj się dzieje z naszym życiem. Jak powiedziałem, ma to związek z poznaniem Boga, bo Bóg się nam objawił. Ma związek ze zbawieniem, bo Jezus nas zbawił przez to, że przyszedł na ziemię. Ma to związek z naszym codziennym życiem, bo możemy z życia Jezusa Chrystusa możemy czerpać ze wzoru, którym był Jezus Chrystus. Ma to związek z naszymi potrzebami, czy wszystko, co potrzebujemy do naszego życia, możemy odnaleźć w Jezusie Chrystusie. On nam to daje, On nam daje możliwości, On nas prowadzi, On nas wspiera i potrzeby są zaspokajane. I w końcu to, że Jezus przyszedł, ma związek z naszą przyszłością. Gdyby Jezus nie przyszedł, nie bylibyśmy pewni tego, co się stanie z nami w przyszłości. Ale to, że Jezus przyszedł, ma fundamentalne znaczenie do tego, co się będzie z nami działo w naszej przyszłości. Gdyby Jezus się nie objawił, tego by nie było. Nie byłoby możliwości dla człowieka, żeby został uratowany. A tak stoi przed nami otworem furtka. Furtka, brama. W Wy wiecie, o co chodzi. Ja nie muszę mówić. Bo kiedy sobie pomyślimy o tym, co zyskaliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi, im bardziej o tym myślę, tym bardziej jestem zdumiony wielkością łaski Jezusa Chrystusa. To, że On się objawił, to jest to, że przyszła łaska do mojego życia. To jest to, że dzisiaj moje życie zupełnie inaczej wygląda. Kiedy spotkamy się za parę dni, żeby to świętować, to pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko takie wydarzenie na jedną noc i dwa dni w roku, że jest to coś, co miało ogromny wpływ i ma ogromny wpływ na życie ludzkości tu na ziemi. Jako ludzie wierzący nie spychajmy tego na margines naszego życia, ale starajmy się uczynić z tego jakąś rzecz, która będzie oddziaływać na innych ludzi. Jeżeli nam się to uda, to zobaczycie, że ludzie zaczną się naprawdę zastanawiać, którzy żyją dookoła nas, po co są święta Bożego Narodzenia. I tego wam życzę. Amen.